O godzinie 16 mówiłem Państwu, że jest decyzja co do niedoszłego spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, że odbędzie się spotkanie na samym szczycie. Andrzej Duda spotka po raz kolejny zresztą Donalda Trumpa, ale nie w Warszawie, ani w żadnym innym mieście na terenie Rzeczypospolitej, tylko w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w Nowym Jorku. Przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku jest Klub Gazety Polskiej, którym zawiaduje nasz kolejny gość Maciej Rusiński, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Nowym Jorku. Właśnie dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No i co, mamy się cieszyć, że już w poniedziałek, najbliższy 23 września, Donald Trump spotka się z Andrzejem Dudą, czy to raczej informacja, która powinna nas smucić, bo to oznacza, że prawdopodobnie prezydent USA nie wybierze się w najbliższym czasie do Warszawy?
Nie powiedziałbym na tym etapie, że ta decyzja powinna nas smucić. Myślę, że sama kwestia wizyty prezydenta Trumpa w Warszawie nie jest jeszcze przesądzona. Należy się spodziewać, i to jest raczej zrozumiałe, że jeżeli prezydent Trump wybrałby się do Polski, musiałoby się to zbiec z jakąś inną okolicznością połączenia tych wyjazdów i załatwienia jakiejś tam jeszcze innej sprawy w regionie. Z reguły jego wizyty, przy swoich wizytach próbuje załatwić kilka rzeczy naraz, że tak powiem. Pamiętajmy, że sam prezydent Trump to wielokrotnie podkreślał, on czy jego doradcy, jego ostatnia wizyta w Warszawie była jedną z jego bardziej udanych, więc a wszystko w tej chwili się w Stanach ma kontekst kampanii wyborczej, która już tutaj zaczęła na dobre, więc samej kwestii wizyty prezydenta Trumpa w Warszawie jeszcze bym nie przekreślał. Co do spotkania w ONZ, no na pewno jest to pozytywny akcent. Wiadomo, że prezydent Duda bierze udział w zgromadzeniu ogólnym, będzie brał udział w różnych spotkaniach w ONZ od poniedziałku do środy lub czwartku, o ile dobrze pamiętam. To spotkanie, jeżeli ono już zostało jakby wsadzone w pewien plan, jest już w pewnym protokole, należy je dobrze odbywać.
To jest dobry sygnał. Aż z jaką informacją i z jaką albo prośbą, albo propozycją prezydent Andrzej Duda powinien się wybrać do Nowego Jorku? Co pana zdaniem jest najbardziej w tej chwili palące dla polskiej racji stanu?
No wiadomo, że dla polskiej racji stanu zacieśnianie sojuszu wojskowego jest strategiczną kwestią dla Polski. Wiadomo, że wszystkie jakby działania polskiej administracji, nie tylko prezydenta, ale też i rządu, tutaj trzeba też wskazać na dużą aktywność Ministerstwa Obrony Narodowej, które poniekąd coraz wysyła swoich przedstawicieli na różnego rodzaju rozmowy do Waszyngtonu. Te działania są połączone i tutaj spodziewamy się, że też te rozmowy prezydenta Dudy i Trumpa w poniedziałek też będą miały ten podtekst. Wręcz pojawiają się informacje, że ma niby dojść do podpisania jednej z deklaracji o współpracy wojskowej, która miała być podpisana podczas właśnie wizyty Trumpa we wrześniu, a do niej nie doszło, że ma do niej dojść właśnie w poniedziałek. Oficjalne jakby końcowe potwierdzenia, co będzie w poniedziałek, to może dowiemy się jutro, więc na razie jeszcze wszystkich szczegółów nie znamy, ale możemy się spodziewać, że w tym kierunku pójdą te rozmowy.
W kierunku obronności, w kierunku tego, żeby Polska była coraz bezpieczniejsza, ale też za jakąś tam cenę, bo jak rozumiem, trzeba będzie za kolejne niemieckie uzbrojenie zapłacić.
Niemieckie uzbrojenie, rozumiem,
amerykańskie chodzi o uzbrojenie.
Amerykańskie, niemieckie być może zrozumiałem, jeżeli chodzi o przerzut, mowę o przerzucie niektórych wojsk z Niemiec do Polski. Pamiętajmy, że co do zakupu uzbrojenia, oprócz tego, że chodzi tu o modernizację polskiego sprzętu, jest to też dość ważny element, który jakby spaja Stany Zjednoczone z Polską w pewnym sensie. I szczególnie jeżeli chodzi o zakup takiego sprzętu jak samoloty F-35, to o tyle ma taki pośredni, pozytywny efekt dla Polski, że Polska staje się jakby staje się elementem, który Stany Zjednoczone będą bronić, bo jest to bardzo wrażliwy punkt ich systemu obrony, którego oni nie mogą jakby odpuścić czy nie bronić.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy skomentujmy nowego doradcę do spraw bezpieczeństwa prezydenta USA na miejsce Johna Boltona, odwołanego w zeszłym tygodniu, to w dość obcesowej formie, bo na Twitterze jeszcze do tego Donald Trump w swoim twecie napisał, że już nie potrzebuje usług pana Boltona, teraz przychodzi nowy doradca Robert O'Brien. Co wiemy o panu Robercie, o panu doradcy, kim jest, czy to będzie równie dobry dla Polski doradca, jakim był John Bolton?
Tak, myślę, że z tego, co wiemy o panu Robert O'Brien, nie zanosiłoby się tutaj na jakąś tam znaczącą zmianę polityki zagranicznej. Podobnie jak Bolton, należy on przynajmniej z jego dokonań dotychczas i z jego wypowiedzi dotychczasowych, też należy do grona tak zwanych policy hawks, czyli takich, powiedzmy, tego grona asertywnych, można powiedzieć, bardziej konfrontacyjnych doradców względem polityki Stanów Zjednoczonych, czy to na Bliskim Wschodzie, czy to w Europie. Co do kulisów odwołania Johna Boltona, jako oficjalny powód podaje się pewną niezgodę między nim a Trumpem co do pertraktacji z Afganistanem. Być może to też było i problemem, chociaż można odnieść wrażenie, czytając różne prasowe wzmianki i donosy, że prawdopodobnie pewne względy personalne też tutaj odgrywały rolę, ale zdaje mi się, że w publicznej sferze nie znamy wszystkich okoliczności jego odwołania.
Bo teraz pewnie scena polityczna USA nie żyje przyszłym poniedziałkowym spotkaniem Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą, ale żyje kryzysem na Bliskim Wschodzie, który dostarcza co i rusz, co tydzień, co miesiąc, co kwartał nowych, coraz bardziej zatrważających informacji. Teraz mamy kwestię ataku na instalacje produkujące ropę naftową.
Tak, jak najbardziej. Znaczy, powiedziałbym, że są dwa dominujące tematy w Stanach Zjednoczonych. Jeden to jest właśnie ten proces na Bliskim Wschodzie, ale co powiedziałbym, nawet przeważa, to wojna handlowa z Chinami. To jest bardzo, określiłbym ten temat jako bardzo niedoceniany, jeżeli chodzi o jego skutki i konsekwencje dla nie tylko Stanów Zjednoczonych i Chin, ale w ogóle dla procesów ekonomicznych, które w tej chwili zachodzą na całym świecie. Mamy w tej chwili wojnę walutową, czy banki centralne wszystkich, można powiedzieć, rozwiniętych gospodarek, jeżeli nie wdrażają, to myślą nad pewnymi programami stymulacyjnymi, czy to fiskalnymi, czy monetarnymi, czy też pieniężnymi programami. To sama wojna handlowa między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, o ile w samym przełożeniu same taryfy może nie oznaczają aż takiego, powiedzmy, ucięcia produktu krajowego, taki pośredni efekt, jakim jest obcinanie wydatków przez prywatny sektor, zaczyna być odczuwalne i są bardzo ogromne obawy w ogóle na rynkach, jakie będą skutki tego. Więc to jest bardzo poważnym problemem, bardzo ważną sprawą, a trzeba pamiętać, że wszystko w tej chwili, co się w Stanach dzieje, jeżeli chodzi o decyzje polityczne, już dzieje się w kontekście kampanii wyborczej. Na przyszły rok mamy wybory, ale sama kampania wyborcza, ona już się na dobre zaczęła, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie.
Powiedział Maciek Rusiński, przewodniczący, szef Klubu Gazety Polskiej w Nowym Jorku. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję również. Pozdrowienia.
Prosto z Nowego Jorku, a my w Nowym Jorku zupełnie inna godzina jest. To proszę nie słuchać i się nie sugerować, jeżeli ktokolwiek siedzi na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, bo u nas w Warszawie jest godzina 17:30, ale taka sama godzina z kolei jest w Krakowie, we Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i na całym terytorium Rzeczypospolitej i nie tylko. A skoro jest godzina 17:30, to za chwilę czas przyjdzie na publicystów, ale zanim wkroczą krokiem równym i raźnym komentatorzy polityczni, to my na chwilę oddamy się w objęcia sztuki, a będzie to sztuka nie byle jaka, bo to będzie muzyka i to muzyka w wykonaniu Adama Stroga, czyli muzyka najwyższej próby. Na 87,8 FM w Warszawie można słuchać popołudnia, wnet w Krakowie na 95,2 FM i w internecie na www.wnet.fm, także Radia Wnet, i przy okazji popołudnia wnet słuchać jak najbardziej można, także w metrze można słuchać radia, co pewnie teraz robi Miłosz Orlowski, który biegnie do naszego studia, biegnie po podłodze pociągu, żeby być szybciej, mam taką nadzieję, ale jest jednak jeszcze w Warszawie ktoś punktualny, Piotr Pałka, publicysta, politolog, dziennikarz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I to zanim do naszego tercetu dołączy trzeci uczestnik, no to my zacznijmy we dwóch. A mamy jest co komentować, bo do wyborów zostało 23 dni, kampania w pełni. Mamy kolejne konwencje. Dzisiaj Jarosław Kaczyński zawitał na Pomorze i Kujawy. I takie oto wypowiedział prezes PiS-u w Włocławku słowa: chcemy obniżać ZUS dla małych przedsiębiorców, a opozycja ogłosiła, że chcemy go podwyższyć. To kłamstwo, zwyczajne kłamstwo. Nie jesteśmy przeciwko przedsiębiorcom, zapewniał na Kujawach w tej konwencji prezes PiS-u. Tymczasem pani marszałek Kidawa-Błońska powiedziała, że gwarantuje, że jeżeli tylko wygra wybory, to wróci refundacja in vitro. Wydaje się, że obydwie partie się poruszają na zupełnie innych polach tematycznych w tej kampanii.
Rzeczywiście Platforma ma ten kłopot programu, który się bez przerwy zmienia, który jest niezapamiętany przez liderów, która straciła władzę i jej wiarygodność dla dużej części wyborców jest niska i ona bardziej szuka swojej tematyki. Moim zdaniem dosyć źle wybrała ten obszar, w którym była do tej pory najaktywniejsza, bo zamiast konstruktywnie krytykować rząd i mówić, jakie ma pomysły na gospodarkę, na ułatwienia dla przedsiębiorców, poszła w sprawy obyczajowe. Potem, jak próbowała się z tego wycofać, z postulatów LGBT, z różnego rodzaju takich ideologicznych spraw, to wtedy sam Jarosław Kaczyński na konwencji w ubiegłym tygodniu wrócił do tego tematu i znowu wrzucił do dyskursu fakt, że Platforma popiera LGBT. Wiadomo, jakie to ma przełożenie na sondaże. Ludzie nie chcą tematyki LGBT, boją się działaczy gejowskich w szkołach, na ulicach, nie chcą realizacji ich postulatów. No a PiS rządzi, więc ma kontrolę nad budżetem. Zaproponował, ogłosił, że w przyszłym roku będziemy mieli zrównoważony budżet i to przy dużych programach społecznych. Więc jest w uprzywilejowanej sytuacji, zawsze może pokazać opozycję jako tych, którzy nie wiedzą, o czym mówią, jeżeli chodzi o gospodarkę, i są na tym polu mało wiarygodni.
Chociaż zawsze przez lata, przez dziesięciolecia było odwrotnie, zawsze panowało przeświadczenie, że to właśnie lewica albo ewentualnie liberałowie mają jakiś złoty graal czy kluczyk do skarbca mądrości ekonomicznej, a prawica go nie posiada.
No tak, tylko że za lewicą i za liberałami stały też centra jakby dystrybucji opinii i informacji, tak? Mówię o mediach, mówię o uniwersytetach, mówię o świecie kultury. To jakby te środowiska i te areopagi, jakby to Jan Paweł II powiedział, współczesne, były gwarantami i żyrantami władzy liberałów i lewicy, więc społeczeństwo często nie wiedziało dokładnie, co oznaczają konkretne decyzje, albo jakie są rzeczywiste procesy przebiegają w społeczeństwie w wyniku decyzji politycznych.
Skoro wspomniałeś już świętego Jana Pawła II, to można takie wrażenie odnieść, że w tej kampanii Prawo i Sprawiedliwość jak najbardziej ucieka od jakichś tematów światopoglądowych. Oczywiście może skrytykować LGBT, oczywiście może powiedzieć, że będzie chronić to, co jest, ale nie ma w tym programie jakiejś, czy w tym, jak on jest realizowany, jak jest przedstawiany w tej kampanii, jakichś postulatów bardziej konserwatywnej wizji społeczeństwa. Nie ma postulatu ograniczenia aborcji, nie ma innych postulatów światopoglądowych.
No i chyba nie może to dziwić. Prawo i Sprawiedliwość jest partią władzy, partią, która zdobyła władzę i zdobywa obecnie niezłe notowania w sondażach. Nie dzięki realizacji jakichś postulatów ideologicznych, tylko po pierwsze dzięki programom społecznym, po drugie dzięki jednej pewnej zmianie paradygmatu myślenia o społeczeństwie i dzięki polityce tożsamościowej. Polacy chcą się czuć dumni ze swojego narodu, chcą, zależy im na tym, żeby swoje osiągnięcia promować na świecie, jeżdżą coraz więcej po świecie i widzą, że też życie w Polsce jest całkiem dobre i jeżeli chodzi o te aspekty ekonomiczne i przede wszystkim jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
Tylko pytanie, czy to jest taktyka na lata, czy tak się buduje obóz polityczny, który ma zagościć na kolejne wybory w naszej świadomości, naszym życiu publicznym, czy to jest jednak no, taki element do, dopóki jest koniunktura, to jesteśmy, a potem jak nie będzie koniunktury, no to po co w zasadzie będziemy trwać jako Prawo i Sprawiedliwość?
No, myślę, że Jarosław Kaczyński jest strategiem, a nie tylko taktykiem, więc moim zdaniem to, co widzieliśmy w wykonaniu rządu Dobrej Zmiany przez pierwsze 4 lata ich rządów, może zostać mocno zmodyfikowane w kolejnych kadencjach. Czy to drugiej, czy być może rzeczywistość jest otwarta, mogą rządzić jeszcze trzecią kadencję. Myślę, że Jarosław Kaczyński jako ten strateg zdaje sobie sprawę z tego, że pewne cele społeczne, polityczne zostały bądź zostaną osiągnięte, więc nie będzie w tych obszarach musiał specjalnie się aktywizować. Jego partia po prostu zajmie się innymi obszarami. Być może to nawet będą obszary związane właśnie z ideami, tak, czy ze sprawami światopoglądowymi. Być może to będą inne obszary ekonomiczne, gospodarcze, instytucjonalne. Polityka międzynarodowa też jest bardzo dynamiczna w tej chwili. Nie można wykluczyć rozmaitych właśnie przetasowań. Ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że Europa jeszcze nie jest w całości eurosceptyczna, ale że czas i wydarzenia i moment dziejowy tym eurosceptykom sprzyja. A PiS jest trochę takim euroentuzjastosceptykiem i może być dla niego bardzo, bardzo ciekawy czas, jeżeli chodzi o potencjalną współpracę międzynarodową w najbliższych latach.
Czasami się wydaje, że na tej arenie europejskiej PiS jest samo jak palec. To jest samotny, dobry szeryf, który chce dobrze, bo nie chce ani Unii rozwalić, jak chce skrajna prawica, ani nie chce jej rozwalić poprzez zacieśnianie współpracy. Jest jedynym dobrym kowbojem na tym placu boju, który myśli, chce, żeby ta Unia Europejska przetrwała w miarę znośnym kształcie.
Tak,
taka no, trochę dygresja na Amuzo, ale można się odnieść. Szczególnie, że do studia przyszedł Miłosz Lodowski, grafik, dyrektor kreatywny wielu instytucji, więc jesteśmy w komplecie. Dzień dobry, panie
dzień dobry,
dyrektorze.
Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam państwa, przepraszam za spóźnienie.
Dobrze, myśmy się zagadaliśmy w naszej dyskusji, już pobiegli do Unii Europejskiej. Tak nas ferwor publicystyczny zagnał. A ja bym wrócił, skoro jesteśmy w trzech, to ja bym omówił trochę kampanię w internecie, bo to jest dla mnie zaskakujące, że opozycja jest tak słaba, jeżeli chodzi o tworzenie przekazów medialnych, jest tak słaba, jeżeli chodzi o przekaz w internecie i miejscami albo groteskowa, jak przy okazji akcji Nie Świruj, Idź na Wybory, no albo wprost przerażające, jeśli chodzi o akcję Silni Razem.
Ja dużo tutaj mówiłem o tych ośrodkach opiniotwórczych, które przez lata były żyrantami i gwarantami władzy liberałów i lewicy. I tak jak one zawsze były właśnie takim zasobem tamtej strony ideowej i politycznej, tak obecnie koryfeusze tych ośrodków intelektualnych i kulturalnych są dla nich obciążeniem, bo oni przez lata się przyzwyczaili, że pewien język jest uprawniony, że pewna pogarda, z jaką traktują społeczeństwo i inne obozy polityczne jest uprawniona i nie potrafią się z tego wyleczyć. Ta akcja jest kwintesencją takiego sposobu myślenia, który jest już nienowoczesny, niekreatywny i to, co miało być wsparciem opozycji, akcja mobilizacyjna tego typu z udziałem znanych aktorów, będzie dla niej tylko obciążeniem.
Być może nie po raz pierwszy. Mamy stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich krytyczne wobec tej kampanii. Mamy stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrii także dość krytyczne. W zasadzie, czy jeszcze gwiazdy w naszej polityce, gwiazdy ekranu, małego, dużego, sportowcy, muzycy są jeszcze wartością dodaną dla partii, czy już obciążeniem Miłosz Chodowski?
Ja się w ogóle zastanawiam, gdzie są agenci tych państwa, bo jeśli ktoś kiedyś organizował jakąkolwiek akcję społeczną z udziałem osób publicznych albo takich, które sprzedają swój wizerunek, to ma świadomość, że praktycznie każdy udział powinien być akceptowany przy udziale agenta, który sprawdza ryzyka komunikacyjne.
Ewidentnie jakiś agent kogoś o zdrowym rozsądku zabrakło.
Tutaj wygląda, że po prostu ani ci państwo nie mają wokół siebie ani dobrych agentów, ani co gorsza przyjaciół. I to też świadczy troszeczkę o odizolowaniu takiej bańce informacyjnej, w której ci państwo cały czas przebywają. Bo przecież dowolna osoba obdarzona jakimkolwiek poczuciem przyzwoitości powiedziałaby, że to jest kompletny humbug. Coś tak kompletnie niesmacznego, że przyzwoity człowiek się w to nie może zaangażować.
A z drugiej strony, my tutaj rozmawiamy w trzech w studiu radiowym, słuchają nas ludzie w samochodach, w metrze, w domu. Do nich to dociera? To jest tak, że już ten świat internetowy, internetowych hashtagów, filmików, akcji promocyjnych już się zazębia na zwyczajne życie społeczne? Czy jest to taka bańka?
Nawet od półtora roku, zdaje się, w Warszawie na całej długości metra jest możliwość, że tak powiem, korzystania z sieci internetowej. Kiedyś tak nie było. Więc no myślę, że osoby, które gdzieś tam stale przebywają w otoczeniu mediów albo uczestniczą w obiegu informacji cyfrowej, to te informacje gromadzą i zbierają. Natomiast jest właśnie pytanie, bo ono się we mnie coraz częściej pojawia, czy ludzie chcą być informowani o tego typu wydarzeniach. I jeśli polskie kino jest tak słabe, że Polacy chodzą w zasadzie mocą przyzwyczajenia, a nie dlatego, że filmy są znakomite, bo przecież nie wzrasta nam ani szaleńczo ilość biletów sprzedanych, czy właśnie jakość polskiego kina, to też nie dziwi nikły wpływ tych gwiazd, czy schodzących gwiazd na rzeczywistość publiczną i może to ich tak troszkę frustruje. Bo to musi być duży stan sfrustrowania.
Piotr Pałka.
Jeżeli chodzi o to, czy ludzi to interesuje, czy żyją w internecie i żyją tym, co daje im internet, to statystyki pokazują, że już nawet pokolenie emerytów dzisiejszych w swojej większości codziennie korzysta z internetów, z portali społecznościowych na wiele sposobów. Inna rzecz, że algorytmy dzisiejszych portali społecznościowych są tak skonstruowane, że my rzeczywiście żyjemy w różnych Facebookach, w różnych Twitterach, i to oczywiście dobrze dla naszej higieny też umysłowej, no bo przetwarzanie informacji jest energochłonne i naprawdę gdybyśmy byli, nie mieli tych różnych filtrów, które sami sobie możemy układać za pomocą jakichś tam funkcjonalności, to żylibyśmy w oceanie, jakieś informacji, opinii byłoby z naszym zdrowiem psychicznym znacznie gorzej niż dzięki temu jest. Ale niewątpliwie twórcy takich akcji pokazują, że żyją w bańkach, że nie mają tych przyjaciół, o których mówił Miłosz, a przynajmniej inaczej myślących, że nie potrafią rozmawiać ze światem. No i...
Ta akcja jest po prostu rozpaczliwa też kreatywnie, to trzeba na to zwrócić uwagę. Ona po prostu jest słaba pod każdym możliwym względem. Jeśli to ma zachęcić kogokolwiek do głosowania, no to nie jest poziom Monty Pythona.
Jest olbrzymi rozdziew między tym, kto tam występuje, a jakością tego występu. No Daniel Olbrychski czy Wojciech Przoniak to są aktorzy klasycy, prawda? Zagrali wiele wybitnych ról, w wielu wybitnych filmach. Olgierd Łukaszewicz. No, tam są ludzie z dorobkiem, a jednocześnie dali się namówić do czegoś czegoś bardzo prymitywnego. Więc no pytanie o jakość naszych elit.
Czy albo rzecz, scenariusz był znaczy, słaby, bo jednak jeszcze ten model, aktor jest od grania czasami.
Ja tylko jedno zdanie dosłownie, że ten model zaangażowania artysty w politykę i w sprawy społeczne, to jest model przeniesiony z Ameryki. I proszę zobaczyć, no tam regularnie republikanie rządzą, mimo że Hollywood i amerykańskie telewizje poza Foxem nie pozostawiają na nich suchej nitki.
No i pytanie...
Zwrócę uwagę na jedną rzecz, nie wiem, czy państwo zauważyliście, bo tak takim srogim premento w zasadzie, bo to nie memento, dla tej całej kampanii był taki parawywiad, który też jest umieszczony w tej poetyce z panem Szturem, który no, jest byłym rektorem krakowskiej PWST. No to też jest pozycja, oprócz pozycji artystycznej, no to pozycja niesamowita w środowisku. To jest osoba, która miała niezwykły wpływ na kształtowanie młodych umysłów artystów scen polskich. I on w swoim takim wywiadzie wypowiadał się na temat dobrych manier. Niech to będzie całym podsumowaniem dla rzeczywistości, że właśnie jego właśnie koledzy, dokładnie w tej samej poetyce, jakby można budować pewną ciągłość w ramach tej kampanii, pokazali, czym są dla nich dobre maniery. No to nie jest kinder sztuba, który mnie uczono w domu.
W studio siedzi dwie osoby, które odniosły sukces w sieci dwóch detrów kreatywnych, którzy mają za sobą odpalenie projektów od zera do sukcesu.
Nawet wspólnych.
Jak patrzycie, tak już całościowo minimum odchodząc dwóch. od tej akcji Nie Świruj, Idź na Wybory, na to, co się dzieje w sieci w tej kampanii, to jest coś nowego? Jakieś nowe elementy się pojawiają w naszym internecie politycznym? Czy to jest to, co było w europejskich, w samorządowych?
Dla mnie kampania ogólnie jest pozbawiona jakiejkolwiek dynamiki. Wygląda, ja wczoraj pozwoliłem sobie zbudować takiego mikromema na bazie Asterixa, w której piraci sami zatapiają swój własny statek, prawda? Jak tylko słyszą słowo Jarosław. No więc troszeczkę tak wygląda ta kampania, jakby wszyscy się poddali przed jej zaczęciem, przed wyjściem na boisko. Dla mnie to jest zastanawiające. Dlatego może, że ja byłem przez wiele lat sportowcem i niezwykłym byłem przystępować do czegoś bez woli walki. A tutaj wygląda tak, jakby wszyscy spalili się przed wejściem na boisko i to wzbudza we mnie no, dwojakie uczucia. Z jednej strony taka, powiedzmy, przezorność, życiowe doświadczenie wzbudza we mnie taką politykę spisku, prawda, gdzieś tam, która walczy we mnie w umyśle. Zastanawiam się, co oni tu gotują.
Właśnie,
tak poddali.
Okej, programu nie da się już teraz wtłoczyć, ale jeszcze można grać na emocjach. 3 tygodnie to jest dość czasu, żeby emocjonalnie te wybory przewrócić na lewą stronę.
Przez 4 lata to była jedyna strategia opozycji, straszyć PiS-em i grać na emocji pod tytułem oni nam stworzą państwo totalitarne. To dla każdego, kto chodzi po polskich ulicach, czysta polskie gazety Żyje w Polsce, było absurdalne. To tylko osoby, które wyjątkowo kibicowały opozycji, mogły w tą bajkę uwierzyć.
Ale przelicytowali?
Oczywiście.
Zmęczyli opinię publiczną.
Wszystko, co dzisiaj mówią w tym tonie, a przecież nadal kontynuują tą radosną pieśń, jest niewiarygodne. Znaczy inaczej, jest wiarygodny dla tych, którzy kiedyś tam dawno się przekonali, tak? I jeżeli...
Albo po prostu z przyczyn estetycznych. PiS ich brzydzi i nie przyjmują do wiadomości pewnych oczywistych faktów.
Ten elektorat estetyczny rzeczywiście jest przede wszystkim po stronie opozycji dzisiejszej. Natomiast w tej kampanii to politycy mobilizują odgórnie, bo często było tak, że się włączały jakieś NGO-sy, spontaniczne akcje internetowe powodowały, że powstawały nośne hasła, które niosły elektoraty, a tutaj i prezes Kaczyński, premier Morawiecki muszą z jednej strony wrzucili do debaty to zdanie, tą tezę, że to są najważniejsze wybory od 30 lat i w kampanii starają się do tego przekonywać. Z drugiej strony opozycja rzeczywiście jest zrezygnowana. Oni już dzień po ogłoszeniu wyników do wyborów do Europarlamentu ogłosili, że w zasadzie nie są w stanie wygrać z PiS-em i że tak naprawdę mogą się bić tylko o Senat. Ale powiedzmy, że jeden z politologów, który dzisiaj startuje z list Koalicji Obywatelskiej do Senatu, podpowiedział im, że jednak jest się o co bić i oni tą walkę trochę inaczej prowadzą, o czym może za chwilę powiem. Mówimy o Marku Migalskim, który jakby przełożył system Donta na scenariusz wyborczy i zarekomendował opozycji to, żeby grała nawet na więcej niż dwa. Im więcej fortepianów, tym lepiej.
I posłuchali, bo tylko tak możemy. Trzy komitety.
Dokładnie tak.
Sztuczne, czy to jest, bo niektórzy mówią, że teraz to już nie jest zabawa, to już nie jest gra, tylko realnie Lewica z Platformą wezmą się za łby walczyć do upadłego ten sam elektorat.
No będą się trochę brały za łby. Z drugiej strony była ta sprawa hashtagu Silni Razem, gdzie SLD nagle zaczęło mieć pretensje do Platformy, że wzięła to hasło jako oficjalne hasło swojej akcji wyborczej, ponieważ podobno byli dogadani, że będą go używać wspólnie. No to chwila. Mamy różnice programowe.
Razem czy osobno? Jak to?
Czy się dogadujemy i coś było dogadane, a wy złamaliście umowę? Jest tu jakiś element fałszu i myślę, że wyborcy to też dostrzegają.
A wyborcy Lewicy, bo był taki słynny tekst w Gazecie Wyborczej, który głosił, że część redakcji o lewicowych prawdziwie poglądach miała łzy w oczach, kiedy się dowiedziała, że Zandberg, Biedroń i Czarzasty pójdą razem. To jest projekt na lata, to jest projekt, który zagości w naszej polityce?
Raczej jest eksponowany na zewnątrz, to znaczy ten projekt z jednej strony tutaj odbywa się na tej zasadzie, że chcą po prostu wejść i mieć swoje usta w parlamencie. Będą nas przez najbliższe 4 lata, jeśli wejdą, męczyć. W podobny sposób, w jaki męczy nas teraz w Unii Europejskiej pani Spurek, prawda? Rozmaite hiper, bardziej lub mniej zrozumiałe dla społeczeństwa teorie i sposoby na walkę z rzeczywistością, to jest jeden z ich modelów działania, czyli pewne zaistnienie, szokowanie, być może próba zmiany poprzez takie progresywne przesuwanie granic poznania. Z drugiej strony też widzimy, że z tej samej redakcji, o której pan redaktor był łaskaw wspomnieć, no lecą takie komunikaty jak pani Estery Fliger, prawda, sprzed chyba 2 dni z Guardiana, która po prostu zrobiła rzecz dla mnie niewyobrażalną, to znaczy za granicą zaatakowała polskie państwo za prowadzenie wreszcie normalnej polityki historycznej zgodnej z polskim interesem stanu. Ja przez wiele lat mieszkałem za granicą i sobie nigdy nie wyobrażałem, żebym pozwolił jakiemukolwiek obcokrajowcowi cokolwiek złego powiedzieć na cokolwiek w Polsce, mimo że działy się w Polsce rzeczy, z którymi się absolutnie nie zgadzałem.
Ta pani, której nazwiska nawet nie pomnę i nie będę go wymieniał, napisała, że polscy populistyczni historycy, tak, nawet mamy populistycznych historyków, chcą napisać historię na
nowo.
Na nowo.
Tak.
To jest też element tej kampanii. Mało mamy czasu, a jeden temat chciałbym omówić, bo mnie to interesuje. Jarosław Kaczyński, bo rzeczywiście jeszcze w naszym pokoleniu kiedyś prezes PiS-u, no to był albo obciach, albo oczywiście demon z czystej krwi. Cały czas jest tak samo. Wy jako eksperci od sieci, od ruchu sieciowego i od myśli, która się w sieci klaruje, obraz szefa PiS-u jest jaki w tej chwili?
Nie, to jest zwycięski wóz.
Jest diametralnie inny. Przede wszystkim dzisiaj Jarosław Kaczyński funkcjonuje jako taki patron czegoś dużego politycznie, co się wydarzyło. Ktoś, kto przez ileś lat, kogo wizerunek był zniekształcany przez te ośrodki, które uważały się za właścicieli Polski, bo tak to trzeba powiedzieć. I takie bańki, które się tworzy, nieprawdziwe obrazy przeciwników po to, żeby ich nie dopuścić do władzy albo ich zniszczyć, one często podlegają falsyfikacji poprzez funkcjonowanie. Tak? Kaczyński 2 razy już rządził, raz przez 2 lata krótko i nie wprowadził tu żadnego faszyzmu. Teraz przez 4 lata nie udało mu się wprowadzić faszyzmu, za to udało mu się zlikwidować polską biedę i głód wśród dzieciaków w wieku szkolnym. Więc dla ludzi te wszystkie bajki przestały być już wiarygodne, nawet dla tych, którzy go kiedyś bardzo nie lubili. A jeszcze ocieplanie wizerunku poprzez właśnie zamiłowania do kotów, poprzez podróże po Polsce i
jakieś spotkania
z ludźmi, przez memy z tabletem, tak, dokładnie.
No, my pamiętamy takie czasy, kiedy politycznie Jarosława się chowało. Był taki słynny tytuł i dziennikarza, to Newsweeka, to Gazety Wyborczej mówili, znowu schowali.
Ale to jest wyjątkowo aktywny.
Jest wyjątkowo aktywny.
To też jest tak, że zwycięski wódz przyciąga, prawda, i pociąga swoje tłumy. I tutaj mam jeszcze do czynienia z taką oto sytuacją, że pan Kaczyński nagle okazało się, że jest obdarzony, oczywiście abstrahując od słynnego i takiego smutnego dla wszystkich Polaków 2010 roku, jest obdarzony niezwykłym szczęściem, bo zawsze, kiedy, że tak powiem, uczestniczy w rządach, to nagle mamy w Polsce prosperity, prawda, co usłyszeliśmy wielokrotnie, że zawsze, kiedy rządzą jego przeciwnicy polityczni, to nagle na świecie gdzieś są jakieś straszne upadki, co gdzieś ekspanduje na polską sytuację i w związku z tym polskie społeczeństwo jest zmuszone do zaciskania pasa. A kiedykolwiek przejmuje swoje rządy stronnictwo, nazwałbym to konserwatywne, wtedy nagle okazuje się, że wszędzie dookoła panuje prosperity i właśnie korzystamy z owoców sukcesów. Więc ja bym chciał w związku z tym, żeby konserwatywna prawica rządziła zawsze.
I teraz...
Na dobra świata.
Na 23 dni i 13 godzin do wyborów. One są rozstrzygnięte w tej chwili? Czy to jest tak, że coś się jeszcze może zmienić?
Myślę, że gra się głównie toczy o to, czy Zjednoczona Prawica będzie rządzić samodzielnie, czy będzie się musiała posiłkować jakimiś koalicjantami. Pierwsze miejsce jest niezagrożone, nawet gdyby wybuchały jakieś afery i tak dalej,
no te afery,
to się...
No
to się nie wydarzy.
W tej chwili sieci jest na tyle silna, że można byłoby te wybory jednym newsem poszerzonym i przesiewanym przez sieci, rozsiewanym, zmienić ich wynik?
Myślę, że nie ma takiego newsa, który byłby w stanie zmienić kolejność na mecie, przynajmniej jeżeli chodzi o dwie pierwsze partie. Oczywiście, że taka demobilizacja, wiara w to, że można wygrać, że nie można przegrać, jest szkodliwa dla działaczy. Stąd liderzy PiS-u znaleźli inne motywatory.
Ja, i ostatnie słowo Miłosz.
Ja uważam, że sytuacja jest wbrew pozorom bardzo poważna, to znaczy uważam, że PiS po prostu nie znajdzie koalicjanta, jeśli nie wygra samodzielnie.
Czyli
te naciski,
trzeba
grać o wszystko albo o nic, bo więc w związku z tym jest tylko można zwyciężyć, spalić okręty i zdobyć nowy ląd. Dlatego, że naciski zewnętrzne będą tak duże, że nie ma takich możliwości wewnętrznych. Znaczy w sytuacji, w której pojawi się ryzyko przejęcia władzy z rąk PiS, naciski zewnętrzne będą tak silne, że no, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nagle masowo będą przechodzić przy takim ryzyku wizerunkowym osoby z przeciwnego obozu.
Miłosz Rodowski, Piotr Pałka, Łukasz Jankowski, Jan Szydłowski, wszyscy
dziękuję
państwu. Czterech mówimy
dziękuję.
Państwu dziękujemy i słyszymy się jutro o godzinie 16, pewnie w trochę innym składzie. Komentatorom dziękuję, a państwu już polecam audycję Sofa Surfing, bo to zdaje się za chwilę nastąpi na antenie Radia Wnet.